Gościem pan gabinet Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanownym słuchaczom.
Ale też rzecznik pana prezydenta, to jak...
Jeden z rzeczników.
Jak pan prezydent patrzy na kampanię i na fakt przegłosowania referendum w dniu wczorajszym?
Pan redaktor połączył te dwie okoliczności. Na tyle to jest uzasadnione, że termin będzie ten sam i pytanie referendalne i te tematy też będą tematami kampanijnymi oczywiście. Pan prezydent przede wszystkim szanuje polską demokrację, w tym demokrację bezpośrednią. Rozmawia też na przykład z Pawłem Kukizem o tych rozwiązaniach dotyczących referendum. Natomiast tutaj pan prezydent już powiedział, że Polacy w tych najważniejszych kwestiach powinni mieć prawo do wyrażenia swojej opinii, swojego stanowiska. Pan prezydent też powiedział, że sam jako obywatel Polski zamierza w tym referendum wziąć udział, w sensie takim, że wrzuci kartę do głosowania.
A czy pan prezydent ogłosi, jak zagłosuje?
Myślę, że nie, po pierwsze, ale po drugie, pan prezydent jest politykiem, który od lat prowadzi politykę jawnie i otwarcie i myślę, że dla nikogo nie będzie żadną niespodzianką jego stanowisko w tych kilku sprawach kluczowych dla Polski i Polaków.
Donald Tusk unieważnił referendum, opozycja mówi o bojkocie. Pan prezydent włączy się w kampanię profrekwencyjną, żeby iść na to referendum i zagłosować będzie taka kampania posła prezydenckiego?
Pan przewodniczący Tusk też uznał oniegdaj, to nie tyle oniegdaj, co niedawno temu, że dla niego prezydentem jest Rafał Trzaskowski.
Moralnie.
Teraz unieważnił referendum. To świadczy tylko o tym, że relacja między panem przewodniczącym Tuskiem a rzeczywistością nas obiektywnie otaczającą jest dosyć skomplikowana i trudna. Życzę panu przewodniczącemu mocniejszego stanięcia obiema nogami na twardej ziemi, a nie bujania w obłokach, to po pierwsze.
Ale to jest tak, że Donald Tusk stracił kontakt z rzeczywistością przy okazji referendum?
Prezentuje jakieś projekty swojej fantazji, swoich uprzedzeń, swoich nadziei. Może to nigdy politykowi nie służy, politycy powinni mocno stać na ziemi.
Jeżeli pan minister tak mówi, to jeżeli opozycja wygra i jeżeli z opozycji wyłoni się rząd z Donaldem Tuskiem na czele, to kohabitacja może być trudna.
Kohabitacja zawsze jest trudna. To jest wpisane w naturę tego zjawiska politycznego. Zawsze jest lepiej współpracować panu prezydentowi z rządem, który jest tworzony przez środowiska, z którego się pan prezydent wywodzi i którego program jest w dużym stopniu zbieżny z programem, z agendą polityczną pana prezydenta.
O tym pan prezydent mówił w tygodniku Sieci. Mówił także o tym, że ta kampania nie bez kozery, nie przez przypadek jest tak krótka, żeby oszczędzić negatywnych emocji. Kto te negatywne emocje, zdaniem pana prezydenta, kreuje?
Kreuje duża polaryzacja polityczna, która w Polsce od lat już ma miejsce, ale też nie można wykluczyć, pan prezydent też o tym mówił, że być może jakieś ośrodki zewnętrzne, niekoniecznie Polsce przyjazne, mogą na taką ostrą kampanię wpływać i takie ostre sformułowania, ostre zarzuty w tej kampanii padającej jakoś wykorzystywać.
Sejm wczoraj przyjął nie tylko uchwałę o referendum, przyjął także uchwałę w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Mamy taką ingerencję? Ten proces wyborczy jest jakoś ponadstandardowo wystawiony na ingerencję z zewnątrz?
Zaskakuje mnie, że środowiska lewicowo-liberalne, które wprost zarzucały jakiś czas temu, że Kreml ingeruje w procesy wyborcze w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach Europy Zachodniej. Tutaj twierdzą, że jest to bezpodstawny zarzut. Myślę, że z tym się trzeba poważnie liczyć.
A kto sprzyja i gdzie mamy te siły, które ingerują w nasz proces wyborczy? Skoro jest uchwała, no to ona jest
tutaj,
chyba nie przez przypadek przyjęta.
Tutaj i pan prezydent też to już komentował w sensie zupełnie negatywnym, czyli wskazywał, że to nie powinno mieć miejsca. Można wskazać na jawne i otwarte komentarze pana przewodniczącego Webera, który spozycjonował jedną z partii biorących udział w polskim życiu politycznym jako swojego osobistego i swojego ugrupowania i być może nawet Europy przeciwnika.
Pan prezydent powiedział, to jest tak szokujące, że zapiera dech w piersiach dla tygodnika Sieci.
Panu Weberowi chciałem przypomnieć, że podobne wypowiedzi ze strony europejskich urzędników przed wyborami we Włoszech, które zniechęcić miały włoski naród do głosowania na ugrupowanie pani premier Meloni. Efektem tych komentarzy i apeli było zwycięstwo ugrupowania pani premier Meloni, objęcie przez nią stanowisko premiera Republiki Włoskiej.
Zdaniem pana ministra, zdaniem pana prezydenta, Berlin, niemieccy politycy chcą, żeby wygrała Platforma, chcą wpłynąć istotnie na wynik wyborów?
Pan prezydent uważa, że to nie powinno mieć miejsca, że kraje są suwerenne w tym zakresie. Ja tylko chciałem przypomnieć o jednym zjawisku. Wybory w Czechach, wybory prezydenckie. Polska stała się tam przedmiotem dyskusji na ostatnim etapie tych wyborów. Pan prezydent w tym konkretnym momencie bardzo zwracał uwagę, żeby żadną swoją wypowiedzią nie tworzyć wrażenia, że ingeruje w ten proces, a było takie ryzyko, bo niektórzy oczekiwali po panu prezydencie, że jakiś głos w tej debacie wewnątrz czeskiej zabierze. Pan prezydent z góry założył, że nie ma do tego prawa.
Tak samo powinni zachować się politycy niemieccy,
oczywiście.
A zachowują się, tak?
Panie redaktorze, pańskie pytanie potraktuję jako pytanie retoryczne.
A ja nie rozumiem, jaka jest odpowiedź, panie ministrze.
Pan Weber powiedział to, co powiedział, to jest na papierze, to można przeczytać.
I co to oznacza dla relacji międzynarodowych?
Dla polityków niemieckich nie jest obojętne to, kto będzie po wyborach rządził w Polsce.
Panie ministrze, naszym gościem Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej, jeden z rzeczników głowy państwa. Jeszcze do referendum wróćmy. Kiedyś pan prezydent chciał robić referendum, wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie zebrało tylu głosów, żeby pana prezydenta poprzeć, a teraz samo robi referendum.
Pan prezydent szanuje suwerenność organu, który w tym przypadku referendum decyduje, czyli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Więc i w tym przypadku uznaje, że Sejm może, ma prawo uchwalić to referendum i jeśli ono zostało uchwalone zgodnie z prawem, tak jak to zostało zainicjowane tak naprawdę, bo jeszcze proces się nie zakończył, to zamierza wziąć w nim udział.
A skąd taka nagła miłość Prawa i Sprawiedliwości do referendum, skoro kiedy pan prezydent chciał w sprawach chyba równie istotnych, a nawet istotniejszych, bo w sprawach fundamentalnych dla systemu rządów w Polsce zadać pytania, wtedy PiS nie było tak bardzo za demokracją, nie krzyczało demokracji.
Proszę zaprosić tutaj pana posła Rafała Bochenka i zadać mu to pytanie. Ja uważam, że pan prezydent, jeśli podejmuje jakąś inicjatywę, podejmuje ją w sposób uprawniony, uzasadniony i należy prezydenta wspierać.
Czy pytania były konsultowane z panem prezydentem, czy nie?
Panie redaktorze, to już są tajniki kuchni politycznej, o których wolałbym tutaj zamilczeć.
Ale to nie jest kuchnia, był albo nie był konsultowany.
To jest kuchnia, różne są konsultacje polityczne, nawet na najwyższym poziomie, więc Pan prezydent uważa, że są te tematy ważne dla Polaków i powinni oni mieć prawo się w ich zakresie wypowiedzieć.
Pytania są ważne i adekwatne do sytuacji politycznej aktualnie?
Myślę, że tak, bo tak czy inaczej te tematy padną w kampanii i już padały tak naprawdę, więc Polacy powinni też mieć prawo takie same jak politycy, czyli przedstawiania swojego stanowiska.
Panie ministrze, to jeszcze przy kampanii wyborczej pozostając nieoficjalnie pojawiła się takaż informacja, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ogłosi swoje hasło wyborcze. Pan minister wie, jakie to będzie hasło?
Panie redaktorze, będę śledził to wydarzenie, ale raczej ciekawią mnie komentarze programowe, którymi musi być taka prezentacja opatrzone. Pani premier Szydło się będzie wypowiadać, inni politycy PiS-u. Natomiast wybory wygrywało się hasłem, owszem, tak 20 parę lat temu. To jest oczywiście jeden z elementów tego zestawu obowiązkowego każdej kampanii. Musi być hasło, ale kto pamięta na przykład hasła Platformy Obywatelskiej 2019 roku, czy PiS-u 2015. To jest ważne.
Pamiętamy hasło z lat 2005 i 2007.
No właśnie, dokładnie. Wtedy to było istotne, ale polityka i świat się zmieniają. Teraz dużo więcej czynników ma znaczenie niż jedno hasło wyborcze. Myślę, że sztab tutaj Zjednoczonej Prawicy działa dynamicznie, odpowiada na wyzwania kampanii i myślę, że hasło to nie jest ostatnia, ani jedyna rzecz, którą w tej kampanii zaprezentuję.
Panie ministrze, to media się rozpisują, że pan jest nie tylko ministrem, ale także członkiem sztabu, pojawia się na sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Prawda to czy nieprawda?
Inaczej. Ja pana prezydenta reprezentuję w różnych relacjach politycznych, również w relacji ze sztabem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości i spotykam się z tym gronem szacownym.
A nie spotyka pan się ze sztabami na przykład Koalicji Obywatelskiej?
I jakoś nie dostałem zaproszenia, niech pan sobie wyobrazi, więc nieproszony się nie pojawiam. Nie,
ale gdyby było zaproszenie...
To jest czysto akademicka kwestia, myślę, panie redaktorze.
No, ale to by znaczyło, że Pałac Prezydencki nie jest tak całkowicie odizolowany od tych wyborów, że ma swoje sympatie.
Pan prezydent Andrzej Duda z całą pewnością nie jest odizolowany od bieżącej polityki. Jest politykiem, który jest głową państwa w tym konkretnym momencie, tu i teraz, i odpowiada wyzwaniom chwili też.
Jeżeli pan minister pojawia się na sztabie Prawa i Sprawiedliwości, to jakie tam nastroje panują?
A to już jest kwestia między mną a kolegami ze sztabu. To, co powiedziałem wcześniej o sztabie, że powinien on działać dynamicznie i w różnych kierunkach...
A działa dynamicznie?
Myślę, że tak.
A referendum jak jest oceniane na sztabie? Wzbudza wątpliwości czy radość? Jakie są efekty?
Jako przedstawiciel pana prezydenta w tej konkretnej relacji byłbym nielojalny wobec kolegów, żebym takie informacje nawet u tak szacownego pana redaktora, jak pan redaktor przedstawiał.
A jest to przedmiotem referendum, jak rozumiem, o tym się chyba na sztabie dyskutuje.
Panie redaktorze, wcześniej byłem formalnie członkiem wielu sztabów wyborczych i oczywiście całość bieżącej polityki na nich była dyskutowana.
A jest optymizm w sztabie, czy defetyzm?
Jak... Powiem inaczej.
W sztabie prawie
moim obiektywnym zdaniem, subiektywnym zdaniem, przepraszam najmocniej, jest kilka powodów do optymistycznego spojrzenia w przyszłość.
Jakich?
A na przykład wolta pana przewodniczącego Donalda Tuska z wciągnięciem na listy pana Kołodziejczaka.
To jest szansa dla Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że tak. Myślę, że
na czym ona polega?
W tej sprawie sztab ani nie zasypuje gruszek w popiele i nie będzie tego dalej robił.
A na czym polega ta szansa?
Polega to na tym, że przekaz pana Kołodziejczaka jest tak bardzo sprzeczny z tym, co prezentowała Platforma i Donald Tusk, że to musi zacząć zgrzytać w tym momencie.
Ale zgrzytać,
W pewnym momencie powiedziałem źle, nieprawidłowo. To już zaczęło zgrzytać.
Ale zgrzytać poglądy i empluła pana Kołodziejczaka z przekazem Platformy?
Oraz elektorat i ludzie popierający ugrupowanie pana Olejniczaka.
Kołodziejczaka.
Przepraszam, drugi raz już się pomyliłem. Może to jakaś freudowska pomyłka. Przepraszam pana Kołodziejczaka.
Może jeszcze pan Olejniczak trafi na listy, nie wiadomo.
Z całym szacunkiem, z całą rezerwą przepraszam pana przewodniczącego Kołodziejczaka.
Trafił na listy. Platforma mówi, to jest zawodnik, który będzie bił się z PiS-em o wieś.
Myślę, że wspólne pojawienie się na konferencji pana Kołodziejczaka z panem przewodniczącym Tuskiem to już zamyka pewną historię tego działacza, tego polityka. Myślę, że wieś oceni to, bo polscy rolnicy są rozsądni, trzeźwi. Ja wielu z nich znam, mam ich w rodzinie. Myślę, że oceniał to właściwie.
A będą takie niespodzianki na listach Prawa i Sprawiedliwości?
A to proszę pytać przedstawicieli sztabu wyborczego.
No właśnie pytam.
Wątpię,
siedzi przede mną osoba, ta się na sztabie pojawia.
Bardzo, bardzo wątpię, czy panu w tym momencie odpowiedzą, bo polityka jest sztuką dramaturgii pewnej i kolejność wydarzeń jest bardzo istotna.
A pojawią się na listach wyborczych przedstawiciele pana prezydenta, którzy aktualnie w kancelarii zasiadają w randze ministrów?
To też jest kwestia różnych ustaleń, również tych na najwyższym szczeblu. Ja tylko mówiąc w imieniu kolegów, bo sam jestem skromnym urzędnikiem w służbie pana prezydenta i nie lubię mówić o sobie. Natomiast uważam, że wielu moich kolegów ma takie doświadczenie, takie umiejętności, taką wiedzę i ekspercką, i inne cechy charakteru, że to ich uprawnia absolutnie do zasiadania na czołowych miejscach w polskim
parlamencie.
Pan minister
przez media też jest wymieniany w tej grupie.
Owszem, jestem.
I na jakim miejscu pan wystartuje i gdzie?
Powtarzam, po pierwsze nie lubię mówić o sobie, po drugie, gdybym o tym mówił, byłoby to zdecydowanie zbyt przedwczesne.
Jeżeli pan minister wystartuje, to zrzeknie pan się swojej funkcji w pałacu prezydenckim?
Na pewno będę musiał formalnie, i to nie tylko mnie dotyczy, dokonać pewnych formalnych czynności w sensie zapewnienia tutaj neutralności i niewykorzystywania funkcji w kampanii.
Pójdzie pan na urlop po prostu i tyle?
Jest to jedno z rozwiązań.
Panie ministrze.
Ale powtarzam, nie jest jeszcze nic przesądzonego, nie? Składam tutaj oficjalnej deklaracji, że będę kandydował.
Ale jest to możliwe.
W polityce wszystko jest możliwe, panie redaktorze.
Panie ministrze, jedno mniej, drugie bardziej, o to będzie spotkanie pana prezydenta z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, żeby ustalić te właśnie kwestie?
I to są znowu te szczegóły tajniki kuchni politycznej, o której wolałbym zamilczeć, więc proszę mi na to pozwolić.
Strasznie pan minister nam zamyka te drzwi do kuchni, a w kuchni jest najciekawiej, czasami najprzyjemniej się siedzi w
kuchni.
Ale czasem
podobno brzydko pachnie, jest zadół, więc proszę docenić, że staram
panie
się o pana
ministrze,
komfort.
Czy w kuchni politycznej Prawa i Sprawiedliwości brzydko pachnie?
Nie, myślę, że w tej kuchni no pachnie jeszcze najzdrowiej.
No właśnie, to chyba tym przyjemniej zajrzeć do kuchni, wypić się kawę i zobaczyć, kto będzie na listach. Dobrze, to tutaj nic chyba więcej z pana ministra nie wycisnę. Paweł Szrot naszym gościem, ale inny temat weźmy na tapet naszej rozmowy. Komisja Weryfikacyjna do spraw wpływów rosyjskich. Dużo szumu było o tej komisji, dużo atramentu wylano i dużo słów powiedziano w telewizji i w radio. Mieli być wybrani przedstawiciele 9, mamy 18, gdzie sprawdzę na telefonie, nawet tak, 18 sierpnia, nie ma ani jednego kandydata. O co chodzi?
Pan prezydent zrobił wszystko, co mógł i zakończyło się to zresztą sukcesem, żeby wszystkie kontrowersje związane z ustawą dotyczącą tej komisji przeciąć, żeby usunąć wszystkie zastrzeżenia, które w ciągu debaty politycznej przedstawiono wobec tej ustawy. To już się zamknięte, to się skończyło sukcesem dzięki pozytywnemu też stanowisku większości parlamentarnej. No teraz wszystko po stronie tejże większości.
No ale dlaczego ona wstrzymuje? No
tak ja już
1000 zapewnień było, tak, wybierzemy w sierpniu na początku. Nie, potem w tym drugim poszczególnym, co się wczoraj skończyło,
ja już,
wybierzemy na pewno.
Ja już dwa razy używałem tego sformułowania. Pan prezydent szanuje autonomię Izby Niższej Parlamentu.
Ale czy rozumie to autonomię? Pan minister rozumie, o co chodzi? Co się dzieje z tą komisją?
Panie redaktorze, czekamy. A pan prezydent uważa, że Polakom się należy prawda w tej sprawie i Polacy na to
się przestraszyło, zrobił referendum i teraz jak najbardziej o tej komisji zapomnieć jako bublu kampanijnym.
Jestem przekonany, panie redaktorze, że za chwilę na tym miejscu upada, zasiądzie jakiś przedstawiciel partii rządzącej i będzie mógł pan zadać pytanie.
A i owszem, zadam, no ale partia jedna, prezydent drugie, prawda?
Więc
też chyba pan prezydent
czeka.
No, pan prezydent najpierw szybko podpisał tą ustawę. Mówił, że to jest konieczna sprawa, że to jest bardzo ważne dla Polski.
Powtarzam, to jest bardzo ważne na Polskie, pana.
A Sejm nie jest w stanie, nawet zgłosić nie jest w stanie kandydatów. No to chyba coś z tym Sejmem jest nie tak.
Ja zawsze jestem politycznym optymistą. Myślę, że jest szansa, żeby to nastąpiło niedługo.
No już chyba nie ma kiedy, bo to wrzesień. Tak czy inaczej, co nas uczy historia z komisją weryfikacyjną? Jaki jest wniosek? I pan minister w całej tej historii i także awantury poniekąd politycznej wyciągnąłby wniosek.
I jeden podstawowy wniosek, że pan prezydent jest strażnikiem polskiego prawa, polskiej konstytucji. Jeśli się pojawia problem, pan prezydent rozwiązuje go dla dobra Polski i dla dobra jej obywateli.
To już na koniec, może nie do końca z pana ministra zakresu tematycznego. Zatwierdzono wysłanie myśliwców F-16 na Ukrainę z Danii i z Holandii. Takie są informacje z kolei z oceanu, bo to Waszyngton podaje. Polska się dołoży?
Panie redaktorze, jeśli tak oba kraje, Dania i Holandia, które znajdują się w innym miejscu na mapie Europy niż Polska też, mają takie możliwości, to należy docenić taką decyzję. Pan prezydent mówił o tym też publicznie, że Polska ma możliwości takie, jakie ma. I jeśli chodziło o nowoczesne czołgi, musiała się długo zastanawiać i przeliczać każdą sztukę. Jeśli chodziło o mniej nowoczesne czołgi, przekazała ich zdecydowanie większą ilość. A jeśli chodzi o F-16, to w tym momencie perspektywy są
takie, że nie przekażemy.
Cóż, no pan prezydent ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo przede wszystkim Polski i Polaków.
A skoro przy Siłach Zbrojnych jesteśmy, była defilada Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, była honorowa trybuna, tam politycy z opozycji, zdaje się tylko Krzysztof Bosak się pojawił. Dlaczego na zaproszenie pana prezydenta nie przyszła ani Lewica, ani PSL, ani Platforma?
Na szczęście najczęściej, panie redaktorze, z panem przewodniczącym Bosakiem się ostro spieram. mało jest rzeczy, które nas politycznie łączy, ale chciałem docenić w imieniu pana prezydenta jego stanowiska. Był na defiladzie, był na spotkaniu z panem prezydentem po defiladzie. Dziękuję, panie przewodniczący, a reszta klasy politycznej...
Prezesie.
Panie prezesie, tak. A reszta klasy politycznej powinna brać z pana przykład.
Dlaczego nie przyszedł ani Donald Tusk, ani Włodzimierz Czarzasty?
To jest wielki błąd polityczny, bo Polacy, wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych i tego, kto wspierają w wyborach, oczekują, że politycy będą szanować żołnierzy, którzy bronią ich granic. I myślę, że Polacy tą nieobecność zauważą i docenią przy urnach.
No bo kiedyś były dobre relacje między panem prezydentem a prezesem PSL-u. Coś się popsuło, że nawet...
Powtarzam, ja tego zupełnie nie rozumiem. Gdybym miał być doradcą, na szczęście nie jestem, prezesa PSL-u, czy nawet przewodniczącego Donalda Tuska, z całą pewnością bym im doradzał, zgodnie z ich instynktem samozachowawczym, wzięcie udziału w tej defilacie.
Powiedział Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Panie ministrze, jakie będzie to hasło PiS, Prawa i Sprawiedliwości? Może wymyślimy teraz wspólnie na koniec rozmowy.
Uczestniczyłem w wielu sztabach, które wymyślały hasła wyborcze. Wiem, jakie to jest trudne, jakie niewdzięczne. Burza mózgów naprawdę trzaska piorunami w takich sytuacjach. I nie będę się naśmiewał z kolegów sztabowców, bo wiem, że ich zadanie było trudne i rzeczywiście niewdzięczne.
No dobrze, znaczy jak długie to będzie hasło dzisiaj? Ale to możemy potwierdzić. Dzisiaj będzie ta konferencja, pan minister jako osoba...
Nie mówię w imieniu sztabu, przeczytałem o tym w mediach, panie redaktorze.
Ale jak osoba na sztabie pojawia to, co zataili przed panem ministrem, tą informację, że dzisiaj ogłoszą?
Ja nie mogę, jako przedstawiciel pana prezydenta w tym w relacjach ze sztabem, nie mam prawa do ogłaszania niczego.
Paweł Szrot, szef prezydenta, panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Do usłyszenia, do zobaczenia. My wracamy do Szczecina, do Jaśminy Nowak, do dalszej części Poranka Wnet.